audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, Wójciak, witam państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studiu radiowym pan Jacek Woźniak i pan Andrzej Pacek z pisma historycznego Reduta. Witam panów bardzo serdecznie.
Dzień
witamy.
Dobry. Dzień dobry radiosłuchaczom.
Proszę państwa, mam nadzieję, że ujawnimy dzisiaj troszeczkę kulisów pracy pisma historycznego, a spotykamy się tak naprawdę z okazji dziesięciolecia wydawania tytułu. Pismo zakorzeniło się tutaj w Ciechanowie, ale także w całym regionie. Jest nawet pożyczane z rąk do rąk. Artykuły są niezwykle interesujące. I powiem szczerze, że dla mnie to ogromna przyjemność gościć panów dzisiaj w studio, ponieważ doceniam wagę wydawania pism, a jeszcze o charakterze historycznym, o tak ciekawych artykułach, tym bardziej się cieszę. Ale troszeczkę wrócimy do początków. Panie Jacku, proszę powiedzieć, jak powstawało to pismo, jakie były jego założenia? Bo wiem, że jest pan jednym ze współorganizatorów tego pomysłu i tego procesu powstania Reduty.
No, trzeba przyznać, że sam proces był bardzo, można powiedzieć, niewinny. Jeszcze nie było na początku widać tego, jak ten tytuł potem się rozwinie. Chwila wolnego czasu w domu, pomysł na gazetę historyczną. Miał być to tytuł, który miał dotyczyć czy badać najnowszą historię polityczną miasta, regionu. Powiem szczerze, mówiąc kolokwialnie, przysiadłem przed komputerem, zrobiłem okładkę. Ta pierwsza okładka się nie utrzymała, to była mojego ukochanego zamku w Ciechanowie Baszta i tytuł Reduta. Choć ten tytuł nie kojarzy się z najnowszą historią, to utrzymał się jak najbardziej, jest taki nośny, PR-owo odpowiedni, krótki, mocny. Więc to był rok 2013, bądź końcówka 2012 roku. I od razu dwaj koledzy oczywiście byli zaangażowani. Leszek Pszczółkowski, Andrzej Pacek tutaj obecny. Leszek z tego tytułu, że miał dostęp jako młody naukowiec, próbujący parać się dziennikarstwem, historyk z wykształcenia, do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. I kiedy mu powiedziałem o pomyśle utworzenia gazety, zaraz powiedział, że ma bardzo, bardzo dużo materiałów, w tym dotyczących Ciechanowa. I tak, próbując promować tę historię najnowszą, ruszyliśmy z Redutą. Andrzeja poprosiliśmy jako takiego człowieka, który właśnie bardzo dobrze włada językiem polskim, bardzo dobrze go zna, jako osobę, która będzie zajmowała się korektą, całokształtem językowym pisma, więc tak to się zaczęło.
To było spotkanie przyjaciół przy kawie, przy herbacie, mówiąc kolokwialnie, czy to była burza mózgów?
Myślę, że to powoli dojrzewało od wielu, wielu lat. My chodziliśmy do jednej klasy. W liceum ogólnokształcącym imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, profil humanistyczny, bardzo fajna klasa, matura 2000. No, także znaliśmy się już od wielu, wielu lat i wszyscy mieliśmy zainteresowania i co do dziennikarstwa, i co do historii i powszechnej, i tej bardzo, bardzo lokalnej, więc myślę, że to dojrzewało z czasem. Były różne sytuacje po drodze, studia, małżeństwa, w różnych miastach się znajdowaliśmy, ale w końcu udało nam się to wszystko połączyć i od 10 lat jest to właśnie widoczne w formule tej gazety.
Czyli wszystkie drogi zaprowadziły panów do Ciechanowa. Panie Andrzeju, jak długo powstawało pierwsze wydanie Reduty? Czy był to długi proces, czy też ta energia była tak duża, że trzeba było ją uwolnić i pismo powstało bardzo szybko?
Pani redaktor, drodzy słuchacze, to było bardzo długo robione pismo w pierwszym wydaniu. Dlaczego? Dlatego, że to, co powiedział Jacek, oni się z Leszkiem spotkali, oni wszystko omówili, oni wszystko mieli gotowe. Mnie zaczęli bombardować gdzieś późną zimą 2013 roku SMS-ami, zrób korektę, spójrz na to, zobacz i tak dalej, i tak dalej. Ja zajęty różnymi innymi dziwnymi rzeczami uległem presji, potem został jeszcze mobbing w temacie ostatniej strony, czyli felietonu. Ja się wtedy troszkę tak pseudoparanaukowo zajmowałem tematem felietonu jako gatunku literacko-dziennikarskiego. Tym namowom również uległem. Natomiast co do procesu powstawania, to co Jacek mówi o tematyce, o projekcie, tam były jeszcze liczne spory, ja mam na to dowody, nie będę siebie samego cytował, o to, żeby uniknąć tego zamknięcia w latach 80. Ja pamiętam Jacka, Leszek mniej, ale Jacek to było intensywne lata 80.
Ale taki był pomysł na początku, że startujecie z lat, tak. w latach 80.
Rozliczenie
tak?
komuny, mm-hmm. rozliczenie firm polonijnych, rozliczenie esbecji. Babranie się zasadniczo w tym gnoju lat 80. i w tym, co po 89. jeszcze czuliśmy, że w 2013 roku nas sponiewierało i trzyma mocno za gardło. Czyli to, że ci czerwoni, którzy się ostali, cały czas są, jeśli nie na wierzchu, to pod powierzchnią i to oni rozdają karty. To oni są tymi grubymi sumami, które pływają w rzece i czekają na odłowienie. Ja natomiast też trochę się upominałem, trochę byłem na stanowisku takim, że jeżeli się damy zamknąć sami w latach 80., to prędzej czy później ta iskierka nam się przepali. Bo ileż można w takiej tylko jednej tematyce, w jednej tej mazi, w tej brei.
Choć temat tak przepastny, że nie do wyczerpania.
Nie do wyczerpania, nie do wyczerpania, ale w moim przekonaniu do dzisiaj tkwi to, że jeżeli rozszerzymy tematykę, to będziemy docierać do większej liczby czytelników, słuchaczy, oglądaczy tego medium, które proponujemy, a lata 80. w pewien sposób zamknęłyby nas w jakiejś niszy.
Za chwileczkę o tematyce oczywiście artykułów porozmawiamy, bo jest ona no, niezwykle różnorodna, ale jeszcze zapytam pana Andrzeja, czy ono jest wydawane tylko w wersji papierowej, czy też możemy znaleźć również wersję elektroniczną, żeby ten odbiór był jak największy.
Wersja elektroniczna jest od samego początku. W prostym formacie PDF-a wysyłamy tym, którzy chcą, tym, którzy nie chcą też, ale gdzieś się odezwali w jakimś temacie, coś napisali, coś chcieli napisać, coś wysłali, to my niestety, ale spamujemy. Jesteśmy bezczelni w tym zakresie. Jeżeli tylko mamy kogoś na kontakcie, to niestety, drodzy słuchacze, spodziewajcie się maila od reduta.ciechanow@gmail.com, że dostaniecie od nas PDF-a z kolejnym, mam nadzieję, numerem gdzieś pod koniec 23, na przełomie 24 roku. Też dla nas priorytetem była ta wersja papierowa. Nie wiedzieć czemu, ale cały czas ci ludzie, którzy pojawiają się jako nowi czytelnicy, mam przykład ostatniego numeru, pytają, a dostanę wersję papierową, mówiąc, stary, no ale przecież masz już PDF, a czego jeszcze chcesz? No nie, ten papier, ja lubię poczytać, ja lubię szelest papieru, ja lubię mieć to na półce, mieć to pod ręką. Więc wydanie papierowe jak najbardziej jest, sięgało momentami to ponad 1000 egzemplarzy. W tym momencie 300-400 to jest to, na co możemy sobie pozwolić w kwestii finansowej, ale i tak dociera to do sporej grupy tutaj czytelników. Ta wersja papierowa, co ważne, co istotne, od samego początku zaprzyjaźnione instytucje kultury, sztuki ciechanowskie przyjaźnie spojrzały na to, że zapukaliśmy, pokazaliśmy tytuł i zawsze ląduje, a to na parapecie w PC-kiszu, a to na biurkach, stolikach Powiatowej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dzisiejszym Puzie i w wielu jeszcze paru miejscach Ciechanowa, ale też Mławy, Przesnysza, Pułtuska, Nasielska.
A wersja papierowa dlatego, że zostaje pismo jako dokument, że możemy po latach sięgnąć, a e-maila możemy przypadkiem wykasować, nie będzie śladu po tym?
To prawda. Dzisiaj, załóżmy, jest jakiś student nieopierzony i szuka jakiegoś tematu, który okazuje się, że poruszony był w tejże wydawanej na papierze zwykłym. Wygląda jak gazetka szkolna. Pierwszy numer, który tutaj mamy na stoliku, to w ogóle jak jakiś fanzin z lat 70. Szyty i drukowany domowym zszywaczem i drukowany na domowej drukarce. Ale tak, trafiasz do biblioteki, masz to pod ręką. Ta digitalizacja jest coraz powszechniejsza, natomiast wiem z doświadczenia, że naprawdę gro osób ceni sobie i chce mieć to na półce, po prostu pod ręką, żeby tego telefonu nie odpalać. Wszystko mam w telefonie, robimy zdjęcia, dzwonimy, mailujemy, oglądamy filmy i czytanie jeszcze prasy w telefonie to jest taki oddech wtedy, że można zajrzeć do papieru.
No, jestem w tej grupie osób, która pana Andrzeja właśnie też bombarduje prośbą o wersję papierową. Pan Jacek Woźniak, chciałabym się do pana zwrócić. Dlaczego takie pismo jest potrzebne na północnym Mazowszu? W jaki sposób rzuca ono spojrzenie na najnowszą historię? Bo jest mnóstwo prasy wydawanej, również na naszym rynku lokalnym, regionalnym. Ale są to relacje z bieżących wydarzeń, prawda? A dlaczego to pismo jest ważne i czym ono się różni od takiej prasy typu tygodniki, miesięczniki?
Drodzy Państwo, duże znaczenie ma ta wersja papierowa, bo technologia idzie do przodu, ale są już zjawiska i na całym świecie, że dana gazeta, bodaj jeśli dobrze pamiętam, amerykański Newsweek, zamknął się na chwilę papierowo, natomiast po pewnym czasie na prośbę czytelników powrócił papierowy. No mieliśmy nadzieję, że ta reduta nie będzie służyć tylko do tego, żeby ją zgiąć tak w cztery części pod jakoś bujającą się komodę w domu podsunąć, żeby się nie bujała. Tylko właśnie też był zamysł taki dość praktyczny, że osoby, które, no jesteśmy przyzwyczajeni do przeglądania maili czy informacji w internecie bardzo na szybko. Przerwa w samochodzie, oczywiście na parkingu gdzieś tam, na szybko idziemy dalej. Tu chodziło o to, żeby zainteresować ludzi historią najnowszą, ale także to dawniejszą, w sposób ciekawy, sposób powiązany z miejscem mieszkania, ze wspomnieniami dziadków, być może jakieś obchody rocznic z okresu średniowiecza, odbywających się 50 lat temu, jak to przebiegało, co się działo, dlaczego, jaki był właśnie ten wymiar polityczny. Władzom zależało na ujęciu historii w obrazie dla niej korzystnym. Chodziło o to też, żeby osoby otrzymujące papierowe redutę były zachęcane do tego, żeby nawiązać z nami współpracę. Do tego też dzisiaj bardzo zachęcamy do przysyłania wspomnień, jakichś namiarów na miejsca, zdjęć. I tak jak tu Andrzej mówił, rozsyłana jest reduta szeroko. Powiem szczerze, że też osobiście rozsyłam do znajomych w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkają ciechanowianie i też są zainteresowani naszą historią.
A jest odzew po wysłaniu najnowszego tytułu? Spływają informacje i pomysły na kolejne?
Jest. Tu muszę wspomnieć o naszej koleżance Asi Kuskowskiej, która mieszkała w Stryjewie Wielkim pod Gruduskiem. Wyjechała zapewne już na stałe do Stanów Zjednoczonych. Publikowała w Reducie artykuł o swoim dziadku. Teraz przygotowuję drugą część tego artykułu, nawiązuję dla potrzeb tego artykułu kontakty ze swoimi kuzynami dawno niewidzianymi, próbuję wspólnie coś odkryć, przypomnieć sobie jakieś zdarzenia, o których opowiadał dziadek, więc ona już w Chicago, kuzyni tu na miejscu, jakaś historia sprzed wielu lat trafia na światło dzienne.
Czyli można powiedzieć, że korespondenci zagraniczni wręcz
tak
współpracują z pismem. Pan Andrzej powiedział, że zamysłem na początku były lata 80., ten schyłek tej zgnilizny komunistycznej. To jak daleko się cofnęliście, panie Andrzej?
Pani redaktor, bardzo, bardzo daleko. Choćby w ostatnim numerze są dwa teksty sięgające średniowiecza i renesansu. Ten renesansowy to przybliżamy w takiej rozmowie z kustoszką Zamku Książąt Mazowieckich, Agnieszką Magalską-Banach, Dzieje Baltazara Smoserskiego, które...
Bardzo ciekawa postać.
Tak, postać ciekawa, astrolog, medyk i różne dziwne inne rzeczy. Naprawdę człowiek renesansu i tutaj spod Ciechanowa wyciągnięty przez Agnieszkę i za chwilę pokazywany będzie, czy już właściwie jest pokazywany w publikacji już takiej bardziej profesjonalnej, czyli wydawnictwie książkowym zwartym. A kolega Grzegorz Kęsik, arcyciekawie, to jest moim zdaniem dla mnie personalnie jeden z najciekawszych artykułów tego numeru, przygląda się urbanistyce Ciechanowa średniowiecznego i dziwnym wygibasom, dziwnym kątom 9 stopni. Ja tego nie będę opowiadał. Tu zapraszam na spotkanie, które trochę my też promujemy do Powiatowej Biblioteki Publicznej 21 czerwca o 17 we środę. Spotkamy się z Grzegorzem Kęsikiem, z Redutą, z Powiatową Biblioteką Publiczną i pogadamy sobie i tam kolega Grzegorz przybliży te swoje ustalenia, swoje dociekania. On jest tu specem i od urbanistyki, i od architektury ciechanowskiej. Także te zasięgi czasowe naprawdę rozszerzyliśmy i o średniowiecze, i o czasy XVI-wieczne. I dosyć mocno eksplorujemy wiek XIX. Ostatni numer to jest Powstanie Styczniowe. Kto by myślał w 2013 roku na tych redakcyjnych sporach, że będziemy pisali, w cudzysłowie pisali, bo to są teksty już ludzi z zewnątrz, co moim zdaniem to jest chyba jeden z największych sukcesów. Poza tym, że 10 lat się utrzymaliśmy w mniejszym, większym nakładzie, ale jesteśmy na rynku czytelniczym, to, że publikują u nas ludzie zupełnie z zewnątrz, o których 10 lat temu pewnie nikt z nas by nie pomyślał, że nakłonimy ich, żeby za darmo, za kompletną darmożkę puścili coś w takim piśmie jak Reduta. Ostatni numer to jest właśnie Powstanie Styczniowe, docieranie przez Lecha Zduńczyka do nazwisk tych ludzi, którzy bezimiennie polegli gdzieś w mogiłach powstańczych. On tutaj skrupulatnie od paru miesięcy, a może lat już dłubię, chcę dotrzeć do największej liczby tychże nazwisk chłopów, robotników, nie tylko tych z wierchuszki powstańczej, też oczywiście postaci ważnych, ale tych, którzy walczyli, którzy w ziemi gdzieś bezimiennie zalegli. Zatem daleko. Daleko to jest też, to jest moim zdaniem też nasz sukces.
A okres wojny, okres powojenny, podziemie niepodległościowe, to też jest w takiej stałej sferze zainteresowań panów redaktorów?
O tak, tak. To była taki leitmotyw pierwszych numerów. Pierwsze numery to tak naprawdę, ja sobie to wypisałem, przygotowałem się jak uczniak do pierwszej sesji. Proszę słuchaczy, najpierw poruszyliśmy tematykę IPN-u i zasobów kilometrów akt. Ile tego jest, ile tego jest do wydobycia, co można tam znaleźć, plus żołnierze wyklęci. Tak, to były nasze takie kolumny, na których staraliśmy się postawić to pismo. Leszek tutaj był głównym autorem tych materiałów, tych tekstów, przeróżne rzeczy wyciągane i o wyklętych, niezłomnych, ale też takie kolumnowe tematy to oczywiście stan wojenny. Dla Reduty to temat absolutnie do poruszenia, do pokazania, jaka była skala inwigilacji, jaka była skala przygotowań już od roku 80 do tej chucpy jaruzelskiego, łącznie z terenowymi grupami operacyjnymi, czyli żniwami takimi dla służb. Wojsko, milicja były wysyłane w teren, miały pomagać i sprawdzać, co jest nie tak w tym społeczeństwie, co jest nie tak, dlaczego dana spółdzielnia nie produkuje tylu truskawek, ile powinna, a tak naprawdę chodziło o przygotowanie, spenetrowanie społeczeństwa i przygotowanie podstaw do wprowadzania już stanu wojennego. Żołnierze wyklęci, tu się po raz kolejny powtórzę, w kilku numerach. Numer czwarty jest praktycznie w całości poświęcony temu zagadnieniu, ale praktycznie też w każdym numerze jest jakiś artykuł o nich, albo to są też meldunki SBC, albo to są meldunki samych żołnierzy niezłomnych z ich pracy. No i to, co też było istotne dla tych pierwszych numerów, to czas wojny, ale różnej wojny, bo w różnych wydaniach tutaj robiliśmy i II wojnę światową, i I wojnę światową, i wojnę bolszewicką, także te tematy kluczowe dla walki o niepodległość również się u nas pojawiły. To, czy historia jest istotna, ta nasza prywatna, no jest istotna. I to jest istotne o tyle, że pełna zgoda, że trzeba ją opowiadać, trzeba ją na ten sposób, na który potrafimy wydobywać od swoich bliskich, od swoich znajomych. To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Tutaj wielką robotę robi Arek Gołębieski, który swoimi filmami nakręca temat kręcenia swoich przodków, ale też pokazuje młodzieży i ta młodzież rzeczywiście mocno się w to, znowu użyję słowa, wkręca w te projekty, ale to jest niełatwa sprawa. Ja miałem okazję prowadzić coś ala wywiadu, coś ala reportażu z rodzinami, osobami związanymi z Solidarnością Rolniczą, rodzinami niezłomnych, albo tylko ludzi posądzonych o współpracę z niezłomnymi i skazanymi za taką współpracę. No to słuchajcie państwo, do dziś niesłychane, że ci ludzie w tych kluczowych momentach rozmowy zniżają głos, boją się, może podświadomie już. Każdy z nas, tak jak my tu siedzimy sobie i rozmawiamy, każdy z nas zapamięta to spotkanie inaczej. I każdą tę historię, którą rodzina X, rodzina Y zapamiętała inaczej. Jeden to przepłakał, inny tego nie przeżył, trzeci spłynęło to po nim, ale gdzieś po latach wybucha, gdzieś się pojawia dzisiaj przemodne słowo depresja, ale rzeczywiście to odkrywamy, to odgrzewamy. A jest jeszcze dramat taki, i to ja wiem po ostatnich latach odejść bliskich już na drugą stronę, że te historie znikną, ale z nimi znikną też nie ludzie i nie historie, to znikają całe światy. Te opowieści o szkole, te opowieści o pracy, te opowieści o rodzinie, o pierwszych spotkaniach, miłościach itd., itd. To znikają całe wszechświaty z tymi ludźmi. Nie tylko ich jednostkowa historia od 905 do 99 roku. Ale te wszystkie światy, które oni stworzyli siatką swoich znajomości, swoich uczuć, swoich prac zawodowych.
Wiemy już, że wywiady mogą być podstawą i są do ciekawych artykułów. Pan Jacek Woźniak, na jakich innych materiałach opieracie się państwo redaktorzy? Czy są to źródłowe teksty, są to archiwa przepastne, jak usłyszeliśmy?
Tak, również archiwa, gdzie tutaj właśnie ten w genezie powstawania Reduty, te archiwa IPN-u miały gigantyczne znaczenie. Ale także dokumenty, które były tworzone przez miasto Ciechanów, czy Urząd Wojewódzki, czy wreszcie Komitet Wojewódzki Partii Komunistycznej, czy gazety, centralne gazety, w których pojawiał się temat Ciechanowa. I z tego wszystkiego czerpiemy. Natomiast właśnie tu bym się trzymał tego, że najważniejsze są te dokumenty, te archiwa, które są tworzone przez ludzi. Czy to w szkole, czy w zakładzie pracy i staramy się do tych dokumentów docierać. Właśnie często one były, czy te wspomnienia, czy informacje zawarte w gazetach, czy wydawnictwach takich okolicznościowych, broszurach, żeby nie powiedzieć ulotkach, gdzieś tworzonych przy okazji właśnie różnych, czy kościelnych, czy państwowych uroczystości, które odbywały się w Ciechanowie, czy na ziemi ciechanowskiej na północnym Mazowszu. I często są już dzisiaj zapomniane. Często gdzieś tam one są w ściśle specjalistycznych wydawnictwach ujęte, gdzie właśnie ujęte są siłą rzeczy w tych wydawnictwach specjalistycznych w formie takiej, która takiego zwykłego, jak ja, czytelnika nie zainteresuje, bo jednak czytanie specjalistycznej książki historycznej, w której 1/4 strony to jest tekst, a 3/4 to są przypisy, jest bardzo, bardzo męczące, czy można powiedzieć, że wymagające ogromnego skupienia i skrupulatności.
Czyli trzeba inaczej napisać, żeby przyciągnąć czytelnika.
Tak, trzeba napisać w sposób, jak mówię, trzeba pisać artykuły tak, jakbym pisał dla siebie, czyli piszę w sposób prosty, przejrzysty, opieram się właśnie na dokumentach, na archiwach. Ja bym właśnie ciągnął tu w stronę tych rodzinnych, właśnie z Pawlacza, z szafy, z głowy wspomnień, gdzie właśnie tu trzeba ciągle podkreślać jedno, że niech Reduta zawiera materiały ściśle naukowe, oparte na źródłowych materiałach, ale niech też zawiera właśnie wspomnienia i materiały wyjęte z czyjejś pamięci, które tu trzeba podkreślać, nie zawsze oddają prawdę. Ale właśnie przedstawianie w taki sposób opierania się na rodzinnych wspomnieniach, informacjach, być może często zniekształconych, pozwala moim zdaniem dotknąć sedna sprawy, dotknąć klimatu, dotknąć uczuć, bo właśnie zdjęcie nam powie więcej niż 1000 słów, ale zdjęcie nam pokaże tą stronę materialną ludzi, czy wręcz techniczną, budynki, ulice, a klimatu, jakbyśmy się tam znaleźli, poczuli, ten klimat, jak sobie wspominamy nasze dzieciństwo, jak było u babci na cieście, już taka bardzo rodzinna sytuacja, ale tego klimatu, ten smaku tego ciasta poszukujemy w różnych restauracjach dzisiaj, nigdzie nie możemy znaleźć, tego klimatu nie dotkniemy, więc warto, żeby to często były wspomnienia, być może przeinaczone, ale próbujące maksymalnie dotknąć sedna sprawy.
A czy często, panowie redaktorzy, używacie imion TW, tajnych współpracowników, żeby troszeczkę ciśnienie podnieść tym osobom, którym się podniesie to ciśnienie?
Unikamy. Mm-hmm. Unikamy od początku, żeśmy tego starali się unikać, dlatego że nie mamy takiego mechanizmu obronnego, gdyby ktoś wytoczył sprawę taką czy inną. To są rzeczy z archiwów IPN, w większości tworzone przez TW, tworzone przez bezpiekę, więc wiele osób może się wykpić, wiele osób może powiedzieć, dlaczego bazujecie tylko na dokumencie stworzonym przez was tak znienawidzoną służbę, a nie pogadacie z tym człowiekiem.
A jeśli jest wyrok sądowy?
No to...
No bo mamy już kilka w regionie wyroków.
Mamy, oczywiście. Myśmy tak tutaj ciechanowską esbecją zajęli się w bardzo prosty sposób. Podaliśmy nazwiska, co jest niczym gorszącym i niczym niedostępnym. Dla każdego z ulicy wchodzi sobie na stronę IPN-u i to wszystko sprawdzi. IPN robił objazdowe wystawy o kadrach bezpieki. Myśmy to ładnych parę lat temu też wydrukowali, żeby u nas też te nazwiska Białokozowicza, Kepkę, Mazurkiewicza zostały gdzieś na papierze naszym, że myśmy nie uniknęli w ten sposób. Natomiast co do TW, Raport zamknięcia. W jednym z numerów Leszek pokusił się o takie podsumowanie zamykania Służby Bezpieczeństwa, bo oni, proszę państwa, nie zamknęli się gdzieś tam w latach 80. i zniknęli z powierzchni ziemi. Nie, tam są raporty jeszcze z roku 90. I po tym słynnym 4 czerwca cały czas Służba Bezpieczeństwa pracuje, cały czas ten mechanizm działa na mniejszych może obrotach, ale działa. No to w roku 89-90 to jest ponad 1000 osób tajnych współpracowników. To możemy sobie tylko wyobrazić skalę penetracji, ale czegoś gorszego, co robiono ludziom. Oczywiście to były różne sytuacje. Jeżeli komuś tylko odmówiono by wyjazdu na zachód, okej, możemy powiedzieć małe miki. Ale jeżeli to była kwestia życia, kwestia bezpieczeństwa, ja nie jestem sobie w stanie teraz odpowiedzieć, jakbym się zachował. Łatwo powiedzieć, że ktoś się zgnoił, dał się zgnoić, ale to już trzeba trochę bardziej niż zero-jedynkowo, niż czarno-biało na to wszystko patrzeć. Natomiast trzeba też, bo łatwo powiedzieć, że o nieobecnych się nie mówi wcale, albo tylko dobrze, ale to tak jak gdzieś tam przygotowując się trafiłem na cytat, że zapanowałoby wielkie milczenie, bo ilu z tych jednak ludzi tylko złe miało za uszami. Z takich ciekawostek, no to Jacek akurat przyjrzał się tematowi rodzinnemu panu Dukaczewskich, Zdzisława i Marka. Zdzisław w latach 50. szefował tutaj ubecji. Średnio mu szło z tych Jacka dociekań wyszło.
Panie Jacku, proszę nam opowiedzieć chociaż w kilku słowach, bo całej historii oczywiście nie opowiemy, ale może na przyszłą audycję będzie to wspaniały temat.
Tak, to jest sytuacja, czy taki właśnie klimat rodzinny, gdzie dotykamy sedna sprawy, ponieważ chodzi o to, że Marka Dukaczewskiego ojciec, będący funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie, tworzył już, czy była taka tworzona między właśnie tymi osobami, no będącymi ze sobą blisko spokrewnionymi, jak ojciec i syn, pewna taka więź, która później będzie już w III Rzeczpospolitej przekładać się na nasze życie polityczne, biznesowe, gdzie właśnie to jest, tak jak no, badacze zjawiska mówią, już drugie minęło, to trzecie pokolenie, czy to wojskowych służb informacyjnych, czy cywilnej bezpieki PRL-owskiej, gdzie ci ludzie właśnie powiązani różnymi nićmi nadal współpracują, nadal wpływać się starają bardzo mocno na naszą rzeczywistość. Tutaj ojciec Marka Dukaczewskiego zatrudniony w tym czasie powojennym, trzeba przyznać, że ci funkcjonariusze mieli bardzo dużo swobody działania, w tym sensie, że dopuszczali się tortur, dopuszczali się morderstw. Jeszcze nie było to tak jakby, jak w latach 80. przyjęte, że gdzieś te rozkazy padały, nie na piśmie, ale były. Miało to formę zorganizowaną, formę pewnej struktury. Natomiast wówczas, no, siłą rzeczy, że był to okres powojenny, były oddziały niepodległościowe, więc ci ludzie służący bezpiece nowego państwa, nowego ustroju, no, żyli w ciągłym zagrożeniu, no i też zachowywali się w sposób czasem nieadekwatny do zagrożenia, gdzie właśnie dopuszczali się morderstw. No i w związku z powyższym, z tą sytuacją zagrożenia, jest to sytuacją napiętą, często pojawiał się w ich życiu alkohol w bardzo dużych ilościach. I tym samym ojciec Marka Dukaczewskiego, tutaj ciechanowski funkcjonariusz bezpieki, miał liczne nagany i w końcu ta jego kariera, która no, jak w ówczesnych realiach, czy w tamtym systemie zapowiadała się dobrze i mogła się skończyć, czy być ukoronowana bardzo, bardzo wysokimi stopniami gdzieś tam w późniejszych dekadach, no zakończyła się tak, że został zwolniony, że on po prostu no, nie mógł ze względu na swój nauk wykonywać obowiązków, które na niego nakładano w sposób, który by zadowalał jego przełożonych. Natomiast już sam Marek Dukaczewski, odnoszący sukcesy w późniejszej bezpiece i w działaniach wywiadowczych poza terenami PRL i później w okresie tak zwanej transformacji, no to jest już właśnie przykład tych rodzinnych powiązań, tego całego układu i rodzinnego, i politycznego, który do dziś, jak mówi Andrzej, PRL czy SB nie skończyła się w 89, stara się także dziś, co obserwujemy, wpływać na naszą rzeczywistość.
Jestem przekonana, że może raportów już co niektórzy nie piszą, ale ta mentalność pozostała.
Właśnie, najgorsze jest to tak, że ta mentalność pozostała, że to już właśnie badacze zjawiska opisują, nie trzeba wydawać rozkazów, nie trzeba wydawać poleceń, nie trzeba dzwonić. Czy to chodzi o służby no, stricte specjalne, czy chodzi o na przykład świat wyższych uczelni, mediów, kultury, show biznesu. Każdy wie z tego właśnie układu, co ma robić, do czego jest przypisany i gra w tej, na tym boisku jasno określonym. Nie ma to już takiej struktury, jak miało przed 89.
Została mentalność i zostali ludzie wykształceni w tym i mentalności. Bo ci starzy odeszli, ci starzy odchodzą, ale oni w tym duchu, czy w tej bezduszności ukształtowali swoich następców. Tak w jednym z artykułów poruszamy, i znowu tutaj Leszek Pszczółkowski pokopał w wojskowych sądach rejonowych. Ci ludzie z tych stalinowskich sądów, oni potem poszli do sądów powszechnych. Oni poszli na uczelnie. Oni zaczęli kształcić przyszłych sędziów. Więc dzisiaj ten wielki dym XXI wieku o reformę sądownictwa, taką czy inną, jakbyśmy jej nie oceniali, ale przyjrzeć się otoczce, przyjrzeć się jakiejś atmosferze i tej mgiełce otaczającej ten temat, no gdzieś moim zdaniem też ma jedno ze źródeł w tej sytuacji. W tej sytuacji, że stalinowscy sędziowie kształcili potem pokolenia sędziów lat 70., 80. i XXI wieku. Niestety też trzeba mieć, albo warto mieć po prostu taką świadomość.
Tak, z powietrza te zachowania się nie biorą. Drodzy panowie, to chciałabym jeszcze, żebyśmy wymienili cały skład pisma Reduta. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj goszczę panów, ale nie możemy zapomnieć o kolegach, bo byłoby to nie taktem nie wymienić pozostałych twórców pisma i redaktorów.
W takim razie ja się pokuszę jako uzurpator od bodaj 17 czy 18 roku. Przejąłem cały ten tytuł, proszę państwa. Ale z taką cichą zgodą koleżeństwa, to koleżeństwo, które zakładało, które mnie bombardowało wspomnianymi SMS-ami, mailami, że coś tam zrób, bo się pogniewamy, bo cię wykreślimy ze znajomych, to panowie Jacek Woźniak, tutaj
obecny.
Słuchacze mieli go okazję posłuchać, i Leszek Pszczółkowski, no mózg operacyjny, jeżeli chodzi o teksty. Pierwsze numery, jakbyśmy tam poszukali, to pewnie połowa to były jego artykuły, mocne, duże, czasami bez jednego obrazka, aż się ciężko to korygowało i czytało, ale taki był czas, takie było zapotrzebowanie. Więc redakcja to panowie Woźniak, Pszczółkowski i Pacek. A na koniec jeszcze pozwoli pani redaktor, że słuchaczom powiem o temacie takim jak sukces nasz. To moim zdaniem jednym z największych to jest to, że naszej trójce coś tam się udało, to musiało się udać, bo jesteśmy po prostu dobrzy w tym, co robimy. Natomiast udało nam się, słuchajcie moi drodzy, namówić, przekonać, przekabacić, nie wiem w jaki sposób, ale udało się parę nazwisk, które tutaj coś znaczą w regionie. I nazwisk niebanalnych, kilka już padło, niektórych możemy traktować już jako stałych współpracowników i nie tajnych wcale Reduty. To są Grzegorz Kęsik, to jest Piotr Kaszubowski, to jest Dariusz Krawczyk, ale pojawiają się już nazwiska z doktoratami, z profesurami, bo jest Leszek Zygner na naszych łamach, jest Wojciech Łukaszewski, jest Bogumiła Umińska. Także to uważam są też nasze niebotyczne sukcesy i skala osiągnięć, że ludzi, którzy mogliby sobie machnąć ręką i powiedzieć, panowie, dajcie spokój, miejcie zmiłowanie i znajdźcie miejsce w szeregu tutaj regionalnym, a oni z nami zechcieli współpracować, zechcieli wyciągnąć do nas rękę z dobrymi, mocnymi tekstami i gwoli takiej zapowiedzi zanosi się na to, że kolejny numer będzie, rok 11 chyba nas czeka, bo już dotarło od nowego autora, jeszcze nie publikującego u nas, mamy tekst na kolejny numer już.
A kiedy się ukaże mniej więcej?
Jak Bóg dozwoli, to końcówka.
Jak się teksty zbiorą, tak?
Otóż to. Będą teksty, będzie numer. Mam nadzieję, że szybciej niż ten ostatni, czyli przełom 23-24. Chcemy to zrobić, bo są tematy, są chętni ludzie, żeby pisać. Są.
Pod choinkę.
To będziemy w takim razie wyglądali i czekali. Ja serdecznie panom gratuluję wydawania pisma historycznego Reduta, w którym jest mnóstwo bardzo wartościowych tekstów, dokumentów wręcz. Myślę, że one na pokolenia zostaną tutaj właśnie w naszych zasobach bibliotecznych, ale często też na półkach domowych. No i życzę kolejnych numerów, kolejnych lat wydawania i no niekończącej się pasji, bo wiem, że to wszystko okraszone jest oczywiście pasją. Pan Jacek Woźniak, pan Andrzej Pacek z pisma historycznego Reduta byli dzisiaj moimi państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
I do usłyszenia.
Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.